Tu Radio RMF 24. Jedna z głównych informacji dzisiaj, a na pewno główna informacja ze świata gospodarki krajowej, to to, że InPost zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm, w których jest m.in. Advent International, FedEx, a także dotychczasowi udziałowcy PPF oraz A&R. Ze mną jest Sebastian Stodolak, publicysta ekonomiczny i wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja się tak zastanawiam, jakbyśmy chcieli powiedzieć, kto kupuje ten InPost. Oczywiście o ile ta transakcja dojdzie do skutku, bo zapytam pana też za chwilę o to, czego jeszcze potrzeba, żeby to się sfinalizowało. Sporo akcji ma mieć PPF, to najbogatsza Czeszka, pani Renata Kellnerowa. Jest FedEx, no to jest rozproszona własność, ale powiedzmy, że amerykańska. A te pozostali udziałowcy, to z jakich krajów pochodzą? Czyli będzie ten InPost?
Ja bym powiedział, że najważniejszym udziałowcem, czy raczej grupą udziałowców InPostu będą amerykańscy emeryci. Bo tak jak pan zauważył, w przypadku FedExu mamy tam rozproszony akcjonariat, bodajże 70-80% należy do amerykańskich jednostkowych inwestorów indywidualnych, ale przede wszystkim właśnie rozmaitych funduszy emerytalnych. Więc to jest generalnie cecha współczesnego kapitalizmu i to jest bardzo ciekawe, że większość tych funduszy inwestycyjnych to wbrew takim popularnym narracjom nie są nie jest własnością jakiejś ograniczonej, niewielkiej grupy ludzi, które na corocznych zjazdach Davos decyduje o tym, jak się świat toczy, tylko właśnie bardzo silnie rozproszonego akcjonariatu, który ma właściwie pełnię władzy nad tymi menedżerami, których znamy z pierwszych stron gazet, bo taki na przykład Larry Fink z BlackRock, akurat tutaj BlackRock nie zainwestowało, to nie jest absolutnie niezależna jednostka i kapitan na własnym okręcie, ale zależy w dużej mierze od tego, co decydują właściciele jego funduszu na corocznych walnych zgromadzeniach, a tymi właścicielami są właśnie tacy mali inwestorzy albo emeryci. Także to jest, powiedziałbym, signum temporis i znak czasów.
W FedExie to BlackRock, a także Vanguard, czyli kolejny gigant tego świata inwestycji jest obecny, ale to już zostawmy. Druga rzecz, nad którą się zastanawiałem, jak pan myśli, czy patriotycznie nastawieni obserwatorzy gospodarki, tacy, którzy są przywiązani do tych, powiedzmy, flag wetkniętych w poszczególne firmy, powinni się cieszyć z tego, czy martwić? Na co to wskazuje?
Ja myślę, że dobrze pojęty patriotyzm gospodarczy każe się cieszyć z faktu, że nasze przedsiębiorstwa są włączane w ten światowy obieg wartości gospodarczej. Znaczy, jeśli inwestują tak potężne pieniądze w nas, przede wszystkim w tym przypadku Amerykanie, to znaczy, że już nie jesteśmy gospodarką gdzieś tam na dorobku, tylko jesteśmy gospodarką, w której wytwarza się realna wartość. I to nie jest tak, że ta firma tam teraz zniknie z Polski, InPost zostanie przeniesiony pod inny adres. Wręcz przeciwnie, można się spodziewać, że wraz z przejęciem przez te zagraniczne fundusze spłynie do nas dodatkowy kapitał menedżerski. Czyli ta firma będzie jeszcze lepiej zarządzana niż była, a była bardzo dobrze. Więc to jest tylko powód do radości, bo najważniejszym driverem rozwoju współczesnej gospodarki nie jest ten kapitał finansowy, ale właśnie kapitał menedżerski, czyli ten, który zawiera w sobie know-how, wiedzę o tym, jak prowadzić biznes, bardziej niż o tym, skąd brać na ten biznes pieniądze.
To konsorcjum oferuje 15,5 nieco więcej euro za akcję. Czy pan pamięta, jaką to daje wartość całej firmy i jak to sytuuje InPost w porównaniu do innych największych polskich firm i może do konkurentów w branży?
Zdaje się, że to będzie ponad 30, w przeliczeniu na polskie złote, ponad 32-33 miliardy, więc to jest potężna kwota. To oczywiście w porównaniu z jakimiś tam gigantami bankowymi to jest wciąż pewnie niewiele, ale...
Czy surowcowymi na przykład, prawda?
Czy surowcowymi, tak, to jest wciąż pewnie niewiele, ale pamiętajmy, że mówimy o firmie głównie usługowej i technologicznej, polskiej firmie usługowej i technologicznej, która połączyła najbardziej tradycyjne z możliwych biznesów, czyli dostarczanie przesyłek i paczek, z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. Znaczy, to jest świetna wiadomość, że taka firma, takie wartości w Polsce funkcjonuje i co więcej się rozwija.
InPost zbudował taką imponującą, można powiedzieć, pozycję w Europie. Przejmował zresztą po drodze konkurentów. Ma mocną pozycję we Francji, Wielkiej Brytanii. Kilkadziesiąt tysięcy paczkomatów w 9 krajach, jeśli się nie mylę. Myśli pan, że to przejęcie zwiastuje również ekspansję poza Europę szerszą?
Ja myślę, że tak. Znaczy, też pewnie możemy się spodziewać jakiejś współpracy, synergii z firmą FedEx chociażby, prawda? Ponieważ po prostu ta firma dzięki przejęciu InPost uzyskuje dostęp do nowego rynku i do całej infrastruktury, którą InPost sobie w ten sposób stworzył. Więc tak jak powiedziałem, no, ta firma jest włączana w tym właśnie momencie w światowy łańcuch wartości największego prawdopodobnie, bądź jednego z największych graczy na rynku, że to jest świetna informacja i na pewno za tym pójdzie ekspansja. Pytanie, czy brand w długiej perspektywie będzie zachowany, ale sądzę, że tak, bo on jest na tyle silny, że trudno byłoby porzucać tę tradycję.
Aha, czyli dopuszcza pan taką możliwość, że te paczkomaty żółte mogą być przemalowane na inne kolory, fioletowo-pomarańczowe logo jest FedExu i że takie kolory mogą te paczkomaty w przyszłości przybrać, może nie w Polsce.
W przyszłości gdzieś taka możliwość jest do wyobrażenia, na pewno nie teraz.
Chciałem jeszcze pana zapytać o tę informację, którą sam pan Rafał Brzoska, twórca tej marki, przekazał. No nie tylko zapewnia, że w nadchodzących latach będzie nadal siedziba, marka, kadra zarządzająca w Polsce będą nadal operować, ale też on sam, Rafał Brzoska, że zostanie na czele tej firmy i będzie nadal jej prezesem. Czy to się często zdarza przy takich przejęciach? Jak pan myśli, jakie ambicje tutaj, jakie cele kierują panem Brzoską?
Ja powiem tak, jest to dla mnie zaskakujące, ale w pozytywnym sensie. Pamiętam jeszcze lata temu, pracując dla jednego z tygodników, robiłem teksty, czy takie success story na temat, tak to ujmijmy, wczesnego Rafała Brzoski, wczesnego InPostu, czyli jeszcze przed tym takim wielkim kryzysem, który potem miał miejsce, prawda? I pamiętam wtedy w takiej rozmowie pod kątem tego wywiadu przeprowadzanej, pan Brzoska powiedział mi, że on to by chciał tak w końcu tak 40. zostać rentierem. Już te granice magiczną przekroczył parę lat temu, zdaje się. Rentierem wciąż w takim pełnym rozumieniu tego słowa nie został, bo aktywnie angażuje się w rozwój swojego biznesu. Więc to, co robi, jest zaskakujące na tle jego własnych słów. Czy na tle tego, jak wygląda to w przypadku innych biznesów? Też. No, to jest taki model, w którym menedżerem jest założyciel i współwłaściciel. To nie jest we współczesnym korporacyjnym kapitalizmie standard.
Pan Rafał Brzoska dysponuje majątkiem mniej więcej 5-miliardowym, co go sytuuje w drugiej dziesiątce najbogatszych Polaków. Czy wiadomo, jak to się przełoży na jego majątek osobisty?
Mówiąc szczerze, nie przyglądałem się tej kwestii od tej strony. No, zakładam, że pewnie się jakoś w sposób bezpośredni nie przełoży, no bo tutaj mamy do czynienia z przepływem w ramach firmy należącej do tej samej osoby. Znaczy dla niego osobiście jakoś wiele się pewnie nie zmieni, tak mi się wydaje. No, ale to mówię, tutaj akurat nie przyglądałem się tej kwestii.
Sebastian Stodolak, publicysta ekonomiczny i wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, był moim i Państwa gościem, a rozmawialiśmy o porozumieniu dotyczącym oferty nabycia wszystkich akcji InPostu przez konsorcjum złożone z Advent International, FedEx, a także dotychczasowych udziałowców, czyli PPF i A&R. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.